Geopolityczny Dziennik Analityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Od kilku tygodni wielu analityków, wielu komentatorów zadaje sobie pytanie, jak zachowałyby się Chiny w sytuacji nowego otwarcia w konflikcie rosyjsko-ukraińskim. Co najmniej od połowy grudnia 2021 roku właśnie toczą się tego typu debaty. Dlaczego od połowy grudnia ubiegłego roku? No dlatego, że wtedy miał miejsce wirtualny szczyt Xi Jinpinga i Władimira Putina. Był to szczyt poświęcony kwestiom globalnym, kwestiom także zacieśniania współpracy i rozwijania tej współpracy na różnych płaszczyznach. Oficjalnie liderzy obu państw nie wypowiadali się na temat właśnie napięcia między Rosją a Ukrainą, ale faktem jest, że takie rozmowy się toczą na szczeblu roboczym między oboma państwami. Natomiast jeśli chodzi o oficjalne wypowiedzi chińskich polityków i wysokich rangą urzędników, to myślę, że warto tutaj przytoczyć słowa rzecznika chińskiego MSZ-u, który 26 stycznia tego roku podczas konferencji prasowej, odpowiadając na pytanie dziennikarza Państwowej Agencji Xinhua, powiedział, że NATO jest pozostałością pozimnowojenną. Podkreślił rzecznik chińskiego MSZ-u, że NATO jako największy wojskowy sojusz świata posługuje się przestarzałą mentalnością i uprzedzeniami ideologicznymi właśnie z czasów zimnej wojny. Przy tym oskarżył Sojusz Północnoatlantycki o, cytuję, podsycanie konfliktów geopolitycznych. Niewątpliwie obecne władze w Pekinie, obecny establishment, ten skupiony wokół Xi Jinpinga, jest bardzo zainteresowany skutkami kryzysu ukraińsko-rosyjskiego z uwagi na łączące interesy Pekin i Moskwy, i tym niewątpliwie najważniejszym geostrategicznym interesem, który łączy od początku XXI wieku oba państwa, to zmiana architektury bezpieczeństwa międzynarodowego, zmiana ładu globalnego z jednobiegunowego na wielobiegunowy. Mówimy tutaj o dążeniu zarówno przez Moskwę, jak i Pekin do policentryzacji świata, do stworzenia takiego swego rodzaju nowego koncertu mocarstw. I takim spoiwem, jednym oczywiście z bardzo wielu spoiw między Chinami a Rosją, stała się Szanghajska Organizacja Współpracy. No, warto tutaj wspomnieć jeszcze o istnieniu tak zwanej Szanghajskiej Piątki, utworzonej w 1996 roku. W 2001 roku dołączył Uzbekistan. Oficjalnie właśnie w 2001 roku, 15 czerwca dokładnie, powstała Szanghajska Organizacja Współpracy. Celem oficjalnym tej organizacji jest umacnianie bezpieczeństwa regionalnego w Azji. Chodzi o taką wielopłaszczyznową współpracę, ale przede wszystkim dwóch państw, Federacji Rosyjskiej właśnie i Chińskiej Republiki Ludowej. Jeśli chodzi o członków, obecnie jest ich 8. Oprócz Chin i Rosji jeszcze Indie, Kazachstan, Kirgistan, Pakistan, Tadżykistan i Uzbekistan. Status obserwatorów mają Afganistan, Białoruś, Iran i Mongolia. Są także państwa, które prowadzą dialog z Szanghajską Organizacją Współpracy i tutaj także warto wymienić tych 6 państw. To jest Turcja, Armenia, Azerbejdżan, Kambodża, Nepal i Sri Lanka. Oczywiście państwa i organizacje, które zostały zaproszone, to także szersza, że tak powiem, grupa państw. Myślę, że z tych organizacji międzynarodowych, które zostały zaproszone, to warto wymienić tutaj ONZ, ASEAN czy WNP. Niewątpliwie dzisiaj Pekin ma bardzo wyraźny interes w tym, aby nie tylko wspierać Moskwę, może nie w sposób otwarty, ale właśnie pośredni, atakując NATO czy Stany Zjednoczone, z uwagi na fakt, że mamy do czynienia z systemem naczyń połączonych. Jeżeli doszłoby do eskalacji napięcia między Ukrainą a Rosją, i lub do eskalacji takiego napięcia na Bliskim Wschodzie między Izraelem a Iranem, no Pekin miałby niewątpliwie bardzo, bardzo taki sprzyjające warunki do tego, aby eskalować napięcie na Morzu Południowochińskim, aby ewentualnie próbować podporządkować sobie Tajwan. Warto przy tym podkreślić, że działania chińskich mediów no, były przez pewien czas bardzo zdystansowane, zresztą co cechuje dyplomację chińską, że jest ona dosyć stonowana i tutaj establishment chiński od razu nie wsparł Moskwy. Niemniej jednak da się zauważyć w chińskich mediach od połowy grudnia ubiegłego roku no, wzrost takich materiałów, które prowadzą taką narrację o ekspansji NATO, o tworzeniu kolorowych rewolucji przez zachodnie służby specjalne, przede wszystkim na terytorium byłego Związku Sowieckiego. Także jest mowa o tych tak zwanych uzasadnionych obawach Rosji o bezpieczeństwo, o presji Stanów Zjednoczonych. Pojawia się także narracja o tym, że Stany Zjednoczone, nie radząc sobie z pandemią COVID-19, próbują odwrócić uwagę społeczeństwa właśnie jakimś napięciem na arenie międzynarodowej, czy też próbą wywołania właśnie kolorowych rewolucji. Faktem jest natomiast, że nie ma dzisiaj żadnych konkretnych dowodów na to, aby Pekin przygotowywał się do działań militarnych, do podjęcia operacji wojskowej w Azji Wschodniej, gdyby właśnie doszło do takiej aktywności rosyjskiej na Zachodzie. Niemniej jednak moim zdaniem całkowicie tego wykluczyć nie można. Tym bardziej, że mamy do czynienia jeszcze z jednym potencjalnym teatrem działań wojennych, o którym wspomniałem, czyli o Bliskim Wschodzie. O tym jest zdecydowanie teraz ciszej, ale warto oczywiście przypomnieć te słowa, czy chociażby Naftalego Bennetta, czy generała Kochawiego, szefa sztabu generalnego Sił Zbrojnych Izraela, którzy wspominali o możliwości podjęcia takiej jednostronnej akcji przeciwko Iranowi. Mówimy oczywiście o akcji podjętej przez Izrael. W tym kontekście, gdyby doszło do dwóch takich operacji, zarówno w Europie Wschodniej, jak i na Bliskim Wschodzie, moim zdaniem staje się to bardzo prawdopodobne, aby Chińczycy mogli przeprowadzić taką operację analogiczną na Morzu Południowochińskim. Dziękuję Państwu za uwagę.